Dobry wieczór Panie i dobry wieczór Państwu.
Spotykamy się, żeby porozmawiać o ludziach toksycznych. Temat niełatwy. Należałoby sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, kto to jest człowiek toksyczny?
Znaczy jak toksyczny, no to taki, co truje, prawda?
No właśnie.
Truje, męczy, trudno się z nim generalnie żyje, z kimś takim. W bardzo różny sposób truje. Wykorzystuje nas, utrudnia nam życie, męczy. Tak, oj, takie brzydkie słowo mi przyszło do głowy, mędzi. Czyli tak po prostu zachowuje się tak, wie pani, jak ta żona Bacy, że taka ogólnie męcąca była i czasami ludzie tacy są, a czasami są naprawdę dla nas po prostu źli. Nie tylko toksyczni, ale źli, szkodzą nam.
Szkodzą nam w taki sposób, że często po takich spotkaniach czujemy się po prostu psychicznie zmęczeni.
Tak, i jeśli szkodzą nam tylko w taki sposób, to jest to jeszcze względnie bezpieczne, bo równie dobrze mogą nas bić na przykład i to też jest toksyczność jakaś, prawda? Mogą nas oszukiwać, mogą nas okradać. Także ta toksyczność jest tutaj bardzo szeroko pojęta, więc jeśli jest tylko tak, że czujemy się po nich, wizycie, po rozmowie z nimi zmęczeni, to z Bogiem sprawa. To jeszcze z tym można żyć, no bo oni są po prostu, no właśnie, jak ta żona Bacy, czyli męczący. Natomiast to jest męczące, ale stosunkowo mało groźne.
Można z tym żyć, ale czasem bywa tak, że to nie są osoby, które spotykamy sporadycznie, tylko osoby, z którymi na przykład mieszkamy. Bo
mieszkamy,
to są, dajmy
albo
na
pracujemy.
To, nasi rodzice, powiedzmy.
Nasi rodzice, czasami też nasze dzieci, rodzeństwo, teściowie. Tutaj można by całą listę ułożyć. Rzeczywiście są ludzie, istnieje takie pojęcie, nazywa się takich ludzi czasami wampirami energetycznymi, że wysysają z nas energię. Oczywiście nie wszyscy tacy są, niektórzy faktycznie tacy są i oni należą do pewnej takiej grupy, które można by scharakteryzować szerzej nawet. To są najczęściej to są ludzie, my nazywamy ich lękowi, którzy tak naprawdę przez całe życie ciągle się czegoś boją, są mało samodzielni i najchętniej by na kimś wisieli. Ot tak wczepić się i powisieć na kimś, bo bez tego no, trudno im żyć. Znaczy generalnie...
To w jaki sposób taka osoba zalękniona może nas wykorzystywać, jeżeli my czujemy się osobami na przykład silnymi, to w jaki sposób osoba zalękniona, przestraszona własnego cienia może mieć na nas wpływ?
Wie pani, bo ja się tak boję, niech się pani mną zaopiekuje.
Aha,
najprościej.
Wymuszenie
opieki. Znaczy opieki, to ta opieka jest rozumiana bardzo szeroko. Zrób coś, żeby mnie było dobrze. Bo to nie moja odpowiedzialność, tylko twoja. Bo ja jestem taki bezradny, tak nic nie umiem, a ty jesteś taka silna i ty umiesz wszystko. I ty to zrobisz dla mnie. Ja cię bardzo proszę. To jest generalnie jeden ze sposobów działania takich
czyli
ludzi.
Czyli na litość.
Na przykład na litość, ale też na odpowiedzialność. No bo ty jesteś taka duża, silna i odpowiedzialna. Ty wiesz, co zrobić. Na mądrość, bo ty taka mądra jesteś. A ja taki, no nie do końca mądry, prawda? I czyli dużo różnych sposobów na to jest, żebyśmy z tymi ludźmi no byli, oni mają ten sposób, żebyśmy nimi się w szeroki sposób zajmowali. To jest zaapelowanie do poczucia odpowiedzialności. No jak to, ja całe życie cię wychowywałam, a ty teraz mnie oddasz do domu starców na przykład, prawda? No i nie oddam. I zajmuję się, opiekuję, chociaż ta opieka jest coraz bardziej męcząca. I rzeczywiście ten człowiek toksyczny zachowuje się tak, jakby nie był w stanie zrozumieć, że nie tylko on jest na świecie, że ja jeszcze jestem w wieku przedemerytalnym, że muszę chodzić do pracy, no bo inaczej nie będę miał co jeść, prawda? Że mam jakieś swoje obowiązki w życiu. No nie, zajmij się mną. I potem otwieram telefon, a w telefonie mam na przykład 18 połączeń nieodebranych, bo wyłączyłem go na chwilę,
prawda? Od razu pojawiają się we mnie wyrzuty sumienia, tak, że ja zaniedbałam
winy,
przecież tą osobę.
Poczucie winy to jest adresowane do poczucia winy, przy czym rzeczywiście nasze mamy najczęściej, chociaż nie wyłącznie, one są mistrzami w adresowaniu komunikatów do naszego poczucia winy. One dokładnie wiedzą, jak to zrobić i trafiają, w to miękkie trafiają.
To co, to wychodziłoby na to, że mamy zazwyczaj są właśnie toksyczne?
Nie zazwyczaj i nie wyłącznie, ale bywają takie mamy. i może najczęściej spotykane, prawda, z tej grupy osób toksycznych właśnie w taki sposób, czyli apelowanie do poczucia winy, uderzanie w to takie najbardziej nasze miękkie, to one są mistrzami, no bo
mistrzynie manipulacji.
One nas ukształtowały i one wiedzą, zresztą najczęściej to jest to samo, co i u nich działa, bo one nam przekazały te swoje umiejętności, przekazały je, my to nazywamy klątwą pokoleń, bo przekazały je, bo nauczyły się od swoich mam, od swoich babć, które zawsze w taki sposób funkcjonowały i jakoś sobie dawały radę. To było uderzenie w poczucie, z poczuciem winy w mężów, w ojców, w dziadków, a potem w nas.
To może się wiąże akurat u mam z takim problemem z odcięciem pępowiny.
To jest kolejny jeszcze problem. Przy czym to trochę inaczej. To są z kolei mamy niekoniecznie takie mamy sierotki, prawda, które nie wiedzą, jak sobie dawać radę, bo one doskonale sobie dają radę w życiu. Natomiast to jest na przykład związane z poczuciem kontroli. Czyli bardzo podobne zachowania, czyli na przykład manipulacja poprzez poczucie winy, ale wynikające z czegoś innego, nie z, nazwijmy to, takiej życiowej nieporadności, tylko z chęci sprawowania kontroli nad dzieckiem, czy to będzie córka, czy to będzie syn. Stąd między innymi biorą się te słynne złe teściowe. Prawda? To są właśnie te, które chcą mieć kontrolę nad życiem swojego dziecka, a ponieważ to dziecko ma już rodzinę, więc przejmowanie kontroli nad rodziną tego dziecka.
To też jest zachowanie toksyczne.
To też jest zachowanie toksyczne. I
nie powinniśmy na to pozwalać.
Czy nie powinniśmy? Dobrze by było, żebyśmy nie pozwalali, bo tak naprawdę nam to utrudnia życie.
Ale nawet nie zauważamy, kiedy to się dzieje.
Tak, to raz, a dwa, jeśli nawet mamy wybór między niepozwoleniem a pozwoleniem, to tak naprawdę jest wybór między jednym złem a drugim złem, bo złem będzie albo to, że ktoś przejmie kontrolę nad moim życiem, albo nie pozwolę przejąć tej kontroli, ale złem będzie poczucie winy. A to też jest zło, bo będę cierpiał, prawda, z tytułu poczucia winy. Także tak czy inaczej, no, plecy są zawsze z tyłu, prawda? Więc trochę tak jest. Natomiast co będzie dla nas lepsze i czego by to wymagało? No pewnie. Znaczy ja się nauczyłem już tego i czasami potrafię tym ludziom, którzy gdzieś tam je chcą ustawić w jakimś miejscu, ujawnić intencje. Czyli zobacz, co ty robisz. Jeśli mówisz do mnie...
Panie Dariuszu, ale pan jest psychologiem.
Ja jestem, tak, mnie jest łatwiej. Mnie jest łatwiej, co nie znaczy, że jest to, że zawsze sobie daję radę, bo bywa tak, że owszem, pokażę temu człowiekowi, zobacz, co robisz. No robię, no ja już taki jestem. No nie? I tak naprawdę z całą tą moją wiedzą psychologiczną niewiele mogę zrobić, bo ten człowiek taki jest i ewentualnie mogę wtedy postawić jasną granicę, że na tyle pozwalam, a na tyle już nie pozwolę, ale to ja będę cierpiał. To będziesz cierpiał. Straszne, nie?
Straszne. Mówiliśmy o osobach lękowych, ale człowiek toksyczny to też potrafi używać gruźb, potrafi zastraszać, potrafi być osobą dominującą i silną.
Tak, i tu możemy mówić o takich dwóch grupach ludzi, a właściwie o dwóch rodzajach, powiedzmy, czy dwóch typach osobowości. To jest osobowość narcystyczna, która za wszelką cenę chce, powiedzmy, stanąć na cokoliku, na pomniczku. Ja tu jestem najlepszy, najmądrzejszy i spróbuj mi powiedzieć, że nie. To zobaczysz, co wtedy będzie. I druga grupa ludzi, tych jest trochę mniej, natomiast są zdecydowanie bardziej groźni i używam świadomie tego słowa, to są osobowości i tutaj w tej chwili w klasyfikacji jest taka nowa klasyfikacja, od tego roku już wchodzi ICD-11, do końca ubiegłego ICD-10, osobowość, którą my nazywamy osobowością dysocjalną, wcześniej aspołeczną albo antyspołeczną, a jeszcze wcześniej były używane takie pojęcia osobowość psychopatyczna, socjopatyczna albo charakteropatyczna w tą stronę, prawda? Natomiast w tej chwili nazywamy to osobowością dysocjalną, czyli to są ludzie, którzy nawet nie tyle, że chcą stanąć na pomniczku i być fantastyczni, piękni, zdolni, mądrzy i ach i och do podziwienia, tylko to są ludzie, którzy próbują ustawić świat wokół siebie dla własnych korzyści. Ten świat nie musi ich podziwiać, wystarczy, że się będzie ich bał. A przede wszystkim wystarczy, że ten świat będzie robił to, co oni chcą. Wcale nie trzeba podziwiać i temu człowiekowi naprawdę mało zależy na tym, żebym go podziwiał, a o wiele bardziej mu zależy na przykład na tym, żebym, nie wiem, dał mu kasę, prawda? Albo cokolwiek innego, bez liczenia się z moimi potrzebami, bo on tego pod uwagę nie bierze.
Czy takie osoby potrafią docenić innych ludzi?
Docenić? Nie, potrafią się bać innych ludzi, jeśli trafią na silniejszego. Natomiast docenić? Nie. To jest w ogóle chyba nie ten zakres pojęciowy, albo inaczej. Może w jakiś sposób potrafi docenić, typu na przykład wybierając sobie, nie wiem, na partnerkę, żonę, sympatię, na przykład kobietę, modelkę, którą wszyscy podziwiają za urodę, natomiast on jest dumny, że ona jest jego. Mhm. Prawda? Czy to będzie docenienie? Ja mam tutaj wątpliwości. Czy to jest docenienie na przykład urody, albo nie wiem, mądrości. Słuchaj, u mnie pracuje najlepszy na świecie księgowy, nie? Który potrafi tak zachachmęcić różne rzeczy, no takie, albo mam najlepszego prawnika. Natomiast to nie jest docenianie. Doceniają oczywiście na przykład płacąc za usługi, więc w ten sposób doceniają, ale generalnie przede wszystkim ci ludzie są wykorzystywani. Czasami za swoje usługi oni biorą bardzo przyzwoite pieniądze, prawda? Więc trudno powiedzieć o wykorzystywaniu na przykład w sensie materialnym, ale na przykład od prawnika się, któremu się płaci i to godziwie, ale wymaga się na przykład ukrywania, nie wiem, dochodów, przestępstw, wykroczeń. Czy to jest docenianie? Ja mam wątpliwości.
No bo zastanawiałam się, czy takie osoby, które mają bardzo wysokie mniemanie o sobie, potrafią też zauważyć, że ktoś też coś osiągnął, czy też przychodzi to z bólem, z trudem.
Z bólem, z trudem i do tego jeszcze najczęściej powoduje włączenie takiego pierwiastka rywalizacji. Ja ci pokażę, że ty taki wcale dobry nie jesteś, a ja jestem lepszy. Przy czym nawet jeśli w jakimś konkretnym kawałku ty jesteś lepszy, od chociażby na przykład wiedzy prawnej, albo psychologicznej, albo medycznej, albo jakiejkolwiek innej, to w jeszcze innym kawałku ja będę lepszy, bo będziesz zależny ode mnie.
I do tego jeszcze mam żonę modelkę.
Na przykład, nie? Przy czym to jest tak, że to jest dla tych ludzi jest trudno, bo to mam żonę modelkę, ale zobacz jeszcze, jakie mam fantastyczne dzieci. I te dzieci muszą być fantastyczne, trochę nie mają wyjścia.
Czy osoba toksyczna przyjmuje słowo nie?
Przyjmuje i nie przyjmuje jednocześnie, znaczy słyszy. Niektóre osoby słyszą to słowo, ale wtedy im się włącza na przykład element, no dobra, jak ty mi mówisz nie wprost, to co ja mogę zrobić, żebyś ty mi jednak tego nie powiedział, tylko ja zrobię to inaczej. Ty, jak cię proszę, nie wiem, pożycz mi 100 zł, to ty mi mówisz nie, ale jeśli powiem, że ja tutaj nie mam na chleb, to ty wtedy mi dasz. Może nie 100, tylko 50, ale jednak dasz, prawda? Czyli uruchamia się inny sposób działania. Czyli słowo nie, owszem, ono jest słyszalne, ale ono jest takim katalizatorem wyzwalającym inny sposób działania. Nie wprost na przykład żądanie, tylko na przykład przejście na poziom manipulacji.
No właśnie, bo tutaj mogą się pojawiać też takie schematy myślenia, kiedy ktoś mówi nie, na przykład dziękuję, nie potrzebuję, żeby mnie ktoś odwiózł po kolacji czy po spotkaniu towarzyskim, a ten ktoś mówi nie, ja cię podwiozę, zrobię to dla ciebie.
No tak, z tym, że to jest, oczywiście może być tak, ja zdaję sobie sprawę, że mówię komuś nie odwoź mnie do domu, bo nie chcę mu sprawiać kłopotu, a ten ktoś mnie po prostu zwyczajnie po ludzku lubi.
Zmusza, ale
nie.
Ktoś mnie może zmusza.
A może też mnie zmusić, a może mnie po prostu po ludzku lubić. Wie pani, to jest to samo na przykład przy piciu alkoholu, co ze mną się nie napijesz, prawda?
No tak.
Natomiast to, co ja znalazłem dla siebie sposób i to dobry sposób działający, po prostu mówię, nie napiję się, bo ja nie lubię pić. Po prostu nie lubię. Nie lubię tego stanu, może kiedyś bardziej lubiłem, teraz nie lubię tego stanu, kiedy szumi w głowie, kiedy koordynacja wzrokowo-ruchowa i jakakolwiek inna rzuca mi się gdzieś tam, prawda? Nie lubię, więc nie. Dlaczego nie? Bo nie lubię. Niech, i to jest jeden ze sposobów obrony przed tym. Ja nie lubię pewnych rzeczy. Bo wie pani, jeśli ja mówię nie chcę, albo nie najczęściej jeszcze mówimy nie mogę, no to ten ktoś znacznie znajdzie tysiąc sposobów, żeby mnie przekonał, że ja jednak mogę. Jeśli nie chcę, to jest trudniej znaleźć sposób na to, żeby mnie przekonać, że jednak chcę. Ale jeśli nie lubię, to na to jest rzeczywiście trudno znaleźć sposób, żeby mnie przekonać, że jednak lubię.
To warto zapamiętać, żeby z tego słowa
właśnie
korzystać.
Takie trzy kategorie. Nie mogę, najczęściej spotykane, a jednocześnie, jeśli mówię komuś nie mogę, to jest zaproszenie do dyskusji. Możesz. Aha. Można mówić nie chcę. No wtedy trudniej trochę dyskutować, ale możemy się spotkać z czymś takim. Chcesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Natomiast bardzo trudno przekonać kogoś, jeśli ktoś nam mówi nie lubię. No trudno go przekonać, że on lubi coś. Nie lubię, jest mi niedobrze po tym, prawda, tak jak po zupie, nie wiem, koperkowej na przykład, nie? Ja nie lubię zupy koperkowej. Niech mi ktoś przekona, że ja lubię zupę koperkową.
I ja podejrzewam, że i tutaj znajdą się osoby, które powiedzą, ale jak spróbujesz mojej zupy, to zobaczysz tą różnicę.
Dobra, i to ewentualnie na co mogę ustąpić, to mogę spróbować, mogę ustąpić właśnie.
A no, czyli już ale, zaczynamy
dobrze,
ustępować.
Dobrze, ale spróbuję. Tak, dwie łyżki. Nie, jednak nie lubię. Mhm. I w tym momencie przekonywać jest trudno.
Ale tu wchodzimy właściwie w takie etapy przekraczania granic troszeczkę.
Tak, bo to jest kwestia stawiania granic. Nie lubię jest bardzo wyraźnym stawianiem granicy, określeniem. Przy czym jest to moja granica i tą granicę trudno przekraczać, nie? Bo ja ją stawiam bardzo wyraźnie odnośnie choćby własnych upodobań, prawda? Tak jak można nie lubić, nie wiem, opery albo góralskiej muzyki, albo zupy koperkowej, albo czegoś. No i po prostu nie lubię. I tutaj ta granica jest bardzo wyraźna. Natomiast czasami próbujemy postawić tę granicę, mówiąc nie mogę. No nie, a to jednak okaże się, że jednak mogę, bo tą granicę ustawiam
dziękuję,
wtedy nie w sobie.
Dziękuję, na przykład nie jestem głodny.
Tak.
Albo nie jem słodyczy i ktoś powie, ale nie przesadzaj tam raz na jakiś czas, to ci nie zaszkodzi przecież kawałek czekolady.
To pociągnijmy to dalej, pani Izo, przez chwilę.
No właśnie. Dobrze, to ja proponuję panu, panie Dariuszu, czekoladę, tak?
A ja nie jem słodyczy, tak?
Ale jeden kawałeczek takiej dobrej czekolady to pan jeszcze nie jadł.
Może i nie jadłem, ale ja mam taką zasadę, że nie jadam słodyczy. Po prostu.
Ale to nie jest nawet z cukrem, bo to jest oparte na takiej zupełnie innowacyjnej metodzie, w której zastąpiono cukier takim.
Ale nie jadam takich rzeczy. Nie korzystam z tych, nie wiem jak to nazwać, używką czy czegoś. Nie robię tego.
Bo tego nie należy traktować jako używkę.
Ale ja tak traktuję i taka jest
ale
moja zasada.
Ale wszystkiego trzeba w życiu spróbować, panie Dariuszu.
Mam zasadę, że nie wszystkiego w życiu próbuję. I czy pani chce mnie skłonić do złamania mojej zasady?
O, to jest dobra odpowiedź. Teraz bym się już trochę zawahała.
No właśnie, to jest sposób. Odwołanie się do zasad jest dobrym sposobem obrony przed ludźmi i potem właśnie ujawnianie intencji albo chęci. Czy pani chce mnie skłonić do złamania zasad, do złamania moich postanowień? Przy czym przesuwam granice do siebie, bo to są moje zasady, bo to są moje postanowienia i te są, można powiedzieć, użyję takiego słowa, trudno łamalne. Prawda? Jak coś tam może być łamalne, no więc zasada może być, prawda? I to jest coś takiego, że przesuwam granicę do siebie, to ja ją stawiam, a nie szukam granic w okolicznościach obiektywnych, bo to szkodzi. Mm-hmm. Może szkodzi, ale jak mnie szkodzi, to już jest moja granica. I teraz, czy pani chce, żeby mnie bolał brzuch? Bo taka jest reakcja mojego organizmu. Czy pani chce, żebym, nie wiem, przez najbliższe 3 dni chorował? Bo tak na przykład reaguję na alkohol. Między innymi to jest jeden z autentycznych powodów, dla których praktycznie nie piję, bo potwornie cierpię po tym. A ja nie lubię cierpieć. Czy pani chce, żebym cierpiał?
Nie.
No właśnie. W tenże sposób mam święty spokój z alkoholem, z namawianiem. Właśnie w ten sposób, bo takiego słowa użyję. To jest, bo też przed ludźmi toksycznymi trzeba nauczyć się bronić. Jednym ze sposobów najskuteczniejszych jest skuteczne stawianie granic. Ale oczywiście jest to trudne, bo ktoś się może na przykład obrazić na to, jeśli ja mu wyraźno, no jak to ze mną się nie napijesz? Nie napiję się z tobą. To mam cię gdzieś. No to w takim układzie, tylko wtedy mogę sobie zadać pytanie, na co mi ten człowiek, który nie szanuje moich granic? Prawda? Czy on mi jest do czegokolwiek potrzebny? No chyba, że jest potrzebny, nie? Bo nie wiem, może mi załatwić pracę, albo kontrakt, albo coś jeszcze. No to wtedy muszę dokonać wyboru, czy cierpię, czy stawiam granice.
Tak czy inaczej, osoby toksyczne są właściwie skupione na sobie. Tak naprawdę chyba nie bardzo ich interesuje to, co zrobią z nami. Chcą osiągnąć swój cel.
Aż dokładnie tak jest. Właśnie w ten sposób. Chcą osiągnąć swój cel i nie interesują nasze cierpienia, motywacje, granice. I teraz jedyne, co możemy zrobić, to po prostu bardzo mocno te granice podkreślić. Natomiast kiedy to nie pomaga, to co nam pozostaje, to pozostaje nam być może zerwanie kontaktu z takimi ludźmi, jeśli to jest możliwe.
No właśnie, ale tutaj jest ten problem, że o ile rozmawiamy o koledze, koleżance z pracy, to możemy te kontakty nieco ukrócić. Ale jeżeli mówimy o osobach najbliższych, no to nie jest takie łatwe.
Pani, nie jest łatwe, tylko jak popatrzymy
w statystykę... To jeśli któreś z nas ma toksyczne dziecko, to przecież nie urwie kontaktu.
Czasami trzeba urwać, albo przynajmniej ograniczyć, albo jeszcze inaczej, ograniczyć do pewnych spotkań i do na przykład od chociażby... Słyszałem coś takiego. Ludzie spotykają się przy Wigilii, czy święta i wchodzi rozmowa o polityce. I ktoś stawia warunek. Zapraszam cię na święto pod jednym warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o polityce. W momencie, kiedy zaczynasz rozmawiać o polityce, ja proszę cię o opuszczenie domu.
I co, i wypraszam z Wigilii?
Ale to jest wybór tego kogoś. To nie jest mój wybór. Ja bardzo...
No panie Dariusz, ale pan by to zrobił?
Nie wiem. Może tak. Natomiast parę razy...
No ale już tu pojawia się wątpliwość, czyli już nie jest pan przekonany.
Parę razy zdarzy... Znaczy, bo to cały czas jest wtedy dokonywanie wyboru, co jest dla mnie ważniejsze. Czy samopoczucie tego kogoś, kto przychodzi do mnie i rozmawia na przykład o polityce podczas Wigilii, czy moje samopoczucie, bo on rozmawia, więc moje samopoczucie leci wtedy w dół, albo jego samopoczucie i ja muszę dokonać tego wyboru.
Jest umowa, której jedna ze stron nie dotrzymuje,
no właśnie,
i
nie
ponosi
dotrzymuje
konsekwencje.
I ponosi. Właśnie tak naprawdę to jest tylko ponoszenie konsekwencji. Bo jeśli by on mi powiedział, słuchaj, ja się nie zamknę, ja będę o polityce gadał, no to ja cię nie zapraszam na Wigilię. Prawda? Ale jeśli on mi mówi, dobrze, przyjmuję twój warunek, nie będę rozmawiał na Wigilii o polityce, to on łamie. Łamie zawarte porozumienie. Prawda? I wtedy mam prawo, no słuchaj, złamałeś zawarte porozumienie. Zresztą to nie jest tak, że mogę powiedzieć wyjdź i pokazać mu otwarte drzwi.
Mogę go nie zaprosić na kolejną.
Mogę nie zaprosić na kolejną, ale mogę jeszcze powiedzieć coś takiego. Słuchaj, umówiliśmy się, że podczas Wigilii nie rozmawiamy o polityce. Łamiesz to porozumienie. Jaki masz i przerzucić odpowiedzialność. Jaki masz sposób wyjścia z tej sytuacji? Czyli przerzucić odpowiedzialność na tą osobę, która łamie zawarte porozumienie. Bo tak naprawdę, oczywiście ja tutaj używam górnolotnych słów, zawarte porozumienie, prawda? Ale no tak. Umówiliśmy się na coś.
No tak, ale to inaczej podchodzimy trochę do takich umów zawieranych w pracy, zawieranych przy kupnie sprzedaży, a trochę inaczej do słów, które wymieniamy między sobą, zwłaszcza jeśli mamy bliskie relacje.
Ale pamiętam, miałem kiedyś taką sytuację w fundacji, w której prowadziłem, dawno, dawno temu. Pracowała u mnie dziewczyna prawniczka, pracowała fajnie i myśmy nie zawarli umowy na piśmie wtedy. To było jakieś moje niedopatrzenie i mieliśmy, trzeba było się rozliczyć z tego, przy czym dziewczyna mówi, ale myśmy zawarli umowę ustną i ona prawnie jest ważna. To była prawniczka i to taka mądra prawniczka. I kontroler rozłożył bezradnie ręce, bo istnieje coś takiego jak umowa ustna. I ona jest wcale nie mniej ważna niż umowa zawarta na piśmie. No i niech nam teraz ten kontroler powie, że nie zawarliśmy umowy, jeśli ona mówi tak i ja mówię tak. I może to, co trzeba zrobić, to trzeba zacząć poważnie traktować umowy zawierane ustnie.
No i to się bardzo by przydawało w ogóle, na przykład w wychowywaniu dzieci, żeby nie rzucać słów na wiatr.
Bo to jest bardzo ważne, żeby nie rzucać słów na wiatr, żeby poważnie traktować to, co się choćby samemu mówi.
No ale to łatwo powiedzieć, bo czasem człowiek w wielkim stresie, podenerwowaniu mówi rzeczy, których zrealizować nie może po prostu. Zwłaszcza w relacjach z dziećmi, kiedy jesteśmy podenerwowani i mówimy, ty już teraz przez pół roku nie wyjdziesz z pokoju.
No więc trzeba... Tak
trzeba
naprawdę,
się zastanowić.
Trzeba się zastanowić i trzeba mądrze stawiać. To wracamy do początku rozmowy. Trzeba mądrze stawiać granice. Wie pani, i znowu przypominam sobie swoje własne dzieci, które miały po 4, czy 5, czy 6 lat. I na przykład obrażałem się wtedy na własne dzieci. No jak to, na dzieci się obrażałeś? Tak. I tutaj psycholog mówi, świadomie obrażałem się na własne dzieci. Tylko jak wyglądało to obrażenie? Mówię, słuchaj, obrażam się na ciebie na 3 minuty. I stawiałem mu zegarek, jak ta wskazówka dojdzie stąd, dotąd, ja przestanę być obrażony. Obrażony, to znaczy obrażenie to jest zerwanie komunikacji. Więc zamykałem się, zatykałem uszy, jestem obrażony na ciebie przez 3 minuty. I powiem pani, że było im trudno wytrzymać te 3 czy 5 minut. Natomiast to było postawienie granicy, ale jednocześnie do zaakceptowania. Bo granicę, którą stawiamy, musimy, czy generalnie, jeśli... To jest jeden z takich kawałków asertywności. Jeśli ktoś
to może
nas...
na Wigilii też by należało tak powiedzieć, kiedy ktoś zaczyna tą rozmowę o polityce, to też powiedzieć, obrażam się na ciebie na 3 minuty.
I Być może by to zadziałało. Mało tego, możemy powiedzieć, słuchaj, rozpoczynasz temat, my nie chcemy na ten temat rozmawiać, więc przez najbliższe 5 minut nie będziemy ci odpowiadać na ten temat. I może zadziałać. Może zadziałać, bo w ogóle, wie pani, kiedy chcemy, bo tak naprawdę to chcemy kogoś zmusić do takiego, a nie innego zachowania. Na przykład, żeby nie rozmawiał o polityce podczas Wigilii. To jest, i teraz możemy, jeśli chcemy go zmusić do tego, to dobrze by było, zagrozić mu czymś, zagrozić sankcjami. I teraz, żeby sankcje były skuteczne, działające, muszą spełniać 3 warunki. Pierwsze, muszą być w ogóle wykonalne. Bo jeśli powiemy, jeśli zaczniesz rozmawiać o polityce podczas Wigilii, to ja ci nogi powyrywam z tego, z czego się wyrywa. No tak naprawdę, jeśli coś takiego powiem, albo urwę głowę i coś tam zrobię do środka, to oczywiście facet mówi, gada sobie, bo wiadomo, że tego nie zrobi. Jest to sankcja niewykonalna. Drugi warunek skuteczności sankcji to, że ta sankcja musi być wykonalna dla mnie. To, że coś jest wykonalne w ogóle, to nie znaczy, że ja to zrobię. To na przykład wygonię cię z domu, prawda? Przy czym nie zrobię tego z różnych względów, bo to jest na przykład moje własne dziecko i nie chcę go wyganiać z domu. I moje dziecko znowu dokładnie wie, że ja tej sankcji w życie nie wprowadzę. Więc muszę wymyślić taką sankcję, która będzie realna dla mnie. Czyli na przykład jeśli zaczniesz rozmawiać o polityce, to ja przestanę z tobą rozmawiać podczas tej Wigilii. I to już może być wykonalne. I trzeci warunek skuteczności sankcji, to ta sankcja musi być dotkliwa. Bo jeśli ja powiem, słuchaj, nie będę rozmawiał z tobą przez 3 minuty, to mówię, dobra, to ja sobie poczekam te 3 minuty, potem zacznę z powrotem. Więc ta sankcja nie będzie bolała. Prawda? Więc musi być, i to jest trudne, wymyśleć sankcję, która będzie wykonalna dla mnie i jeszcze dotkliwa. Ale jeśli przekroczymy tą trudność, to często okaże się, że załatwimy to, co chcieliśmy w życiu załatwić.
I poradzimy sobie w ten sposób z osobami toksycznymi?
Nie zawsze i nie wszędzie, bo... Jeśli okaże się, że ten ktoś jest od nas 3 razy silniejszy, to on może nam urwać głowę i zrobić coś tam do środka, to takiej sankcji nie mogę stosować, prawda? A jeśli zastosuję, to będzie nieskuteczna. Dostanę po dziobie, zabiorą mi pieniądze. Natomiast jeśli zagrożę, słuchaj, jeśli zrobisz to i to, pamiętam twój rysopis, pójdę na policję, zgłoszę przestępstwo, prawda? Wiem, gdzie mieszkasz. zgłoszę przestępstwo, więc cię ukarają. Już nie ja cię ukarzę, ale ukarze cię instytucja do tego powołana i to już może być czasami skuteczne. Chyba, że trafimy na kogoś naćpanego albo napitego tak, że na niego to nie działa, no to wtedy jedyne wyjście to długie nogi, prawda, pozostają.
Jeżeli chodzi o ludzi toksycznych, to ja jeszcze mam takie skojarzenie z nadmierną wylewnością, zadręczaniem właściwie opowieści o samym sobie. I to są opowieści często tak męczące i tak szczegółowe, że człowiek ma już po prostu serdecznie dosyć. Ma ochotę powiedzieć, zobacz, gdzie są drzwi.
I być może czasami jest to jedyne wyjście, te drzwi otworzyć wręcz i zaprosić do opuszczenia pomieszczenia, w których przebywamy, bo rzeczywiście są ludzie, którzy absorbują nas niesamowicie, ale znowu, tak naprawdę, ja znowu powiem, u podłoża tego najczęściej leży lęk, bo jeśli ci ludzie nie mówią, to ich nie ma. I oni się boją tego, żeby nie byli, więc dlatego mówią non-stop, non-stop, non-stop. Natomiast znowu to, co możemy zrobić, to postawić granicę. Słuchaj, masz 10 minut na poopowiadanie o sobie. Potem przestaje cię słuchać.
Wie pan, ale jeśli ktoś przychodzi i twierdzi, że ma problem, to jest przyjaciel, który chce po prostu porozmawiać o swoich problemach.
Wie pani, może tak być. I teraz pytanie,
czy ja mu powiem, że 10 minut masz i wynocha?
Pytanie, czy on jest przyjacielem, czy on mnie wykorzystuje? Bo jeśli jest przyjacielem, to on wie, mało tego, prawdziwy przyjaciel nie przyjdzie i nie będzie mnie non-stop zadręczał. Albo jeszcze inaczej, to on mnie traktuje jako przyjaciela, trochę jako spowiednika, natomiast dodatkowo mnie wykorzystuje. Może być tak, że nie zawsze...
Wykorzystuje poniekąd mój czas.
Tak, że nie zawsze zdaję sobie z tego sprawę, bo tak może być. Ja pamiętam takiego klienta, który przyszedł do mnie. Wtedy jeszcze pracowałem w ośrodku interwencji kryzysowej na Piotrkowskiej i tam było tak, że było biurko, przy biurku krzesło, na którym siedziałem. Pod ścianą stała kanapa, obok stała taka ławeczka. I pamiętam, że przyszło do mnie dwoje ludzi. Pani, która osiadła na kanapie i pan, który oparł się tyłkiem o tą szafeczkę. Ja patrzyłem trochę na pana, trochę na panią. Nad panią wisiał zegar. No i pan zaczął mówić. Tokować wręcz jak ten głuszec, prawda? Tokuje, 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 tokuje. Ja tylko co jakiś czas patrzę na zegarek i widzę tak, po 5 minutach mi już się przestało chcieć go słuchać. Po 10 minutach
no właśnie,
już czułem
bo jeszcze
się...
przychodzi coś takiego, że człowiek zaczyna się wyłączać
tak,
z tej rozmowy.
Zacząłem czuć się poirytowany, a po 15 minutach powiedziałem stop. Panie Arturze, stoi pan tutaj przy tej szafce 15 minut, ja mam tutaj zegar, patrzę na niego. Po 5 minutach przestałem pana słuchać. Po 10 minutach zacząłem być poirytowany. Po 15 minutach panu przerwałem. Co pan na to?
I co?
No dopiero wtedy zauważył, że on nadaje, jakby nawet nie patrząc, czy ktokolwiek go słucha. Wtedy zauważył, że tak jest, no nie? Bo ja byłem dla niego zupełnie obcym człowiekiem. Ja mogłem sobie na to pozwolić, a z racji zawodu i funkcji, którą tam pełnię, prawda, czyli psycholog interwencyjny, mam prawo pokazać mu, jak działa jego zachowanie. I mówię, proszę pana, pana zachowanie wywołuje takie skutki, że po 5 minutach ludzie pana nie słuchają, a po 10 minutach zaczynają się na pana wkurzać. Chce pan, żeby tak było?
I co, coś dotarło wówczas?
Wtedy dotarło, tak. Dotarło, bo pierwszy raz ktoś mu tak bardzo wyraźnie to pokazał.
Powiedział, gdzie jest problem.
Postawił granicę, ale nie tylko postawiłem granicę. Tu jest granica, ja dalej nie słucham, ale tu jest problem. To jest twój problem, człowieku, a nie mój.
Jasne. Ja się zastanawiam, czy ludzie toksyczni w ogóle są świadomi tego, że
często
mają problem.
Często nie są świadomi. Często nie są świadomi i to, co możemy zrobić, to próbować im to pokazać. Właśnie poprzez stawianie granic i powiedzieć, słuchaj, ja postawiłem granicę tu i tu. Znowu wracam od tego człowieka dyskutującego o polityce przy Wigilii. Mówię, bo to się zdarza. Ja postawiłem granicę. Ty tej granicy nie szanujesz. Zobacz, gdzie, to nie jest mój problem, że ja stawiam granicę. Ja po prostu nie lubię o tym rozmawiać, nie? Na przykład. Abstrahując od tego, jaka jest prawda, nie? Ale no, to jest dobry przykład. Nie chcę o tym rozmawiać, ty tej granicy nie szanujesz, więc w tym momencie to jest twój problem. Znaczy ja mam problem z tym, że ty nie szanujesz moich granic, więc ja muszę się zastanowić nad naszymi relacjami. Skoro ty nie szanujesz moich granic.
A w sytuacji, kiedy ktoś właśnie jest taki słabiutki i próbuje nas zmanipulować w ciągłą pomoc, w ciągłe oczekiwania względem nas, co wtedy?
To znów stawiamy granice i pokazujemy mu, co ten człowiek robi. Zobacz, prosiłeś mnie o pomoc przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj prosisz i jutro też przyjdziesz prosić, bo już się umawiasz, prawda, na to, żebym ciebie wysłuchiwał. Ja nie mam tyle siły, ochoty ani umiejętności. A jeśli mam te umiejętności, bo jestem psychologiem, to mnie za to płacą 150 za godzinę. Staćcie? To też jest stawianie granicy. Bo na przykład często przychodzą ludzie do mnie i chcą, żebym ich wysłuchiwał, bo ty jesteś psychologiem. Tak, ale to jest mój zawód, a oprócz tego, że jestem psychologiem, jestem normalnym Dariuszem Sobieskim, który ma swoje życie i psychologię jestem od godziny tej do tej, a potem nie. A jeśli chcesz, żebym po tym był, to jeszcze nadgodziny mi się należą. To jeszcze drożej, nie? 50%.
No tak.
Pierwsze dwie. Kolejne dwie 100%.
Czyli właściwie to stawianie granic, bo my zaraz będziemy musieli też kropkę postawić.
Tak, pani mi granicę postawi, tak?
Właśnie, teraz pan ja będę
realizator
granicę.
Wyłączy i będzie bardzo wyraźna granica.
A tutaj no najwyraźniej nie jest pan człowiekiem toksycznym, bo ja mam zawsze niedosyt po naszych rozmowach. Zawsze sobie myślę, że jeszcze bym porozmawiała.
Bo ja szanuję ludzkie granice. Tego się uczyłem. Nie, że ludzie, że mogę być. Przy czym też mi się kiedyś zdarzało nie szanować granic albo opowiadać o tym, co dla mnie było ważne. Natomiast tu jest jeszcze, mi jest jeszcze o tyle łatwiej, że powiedzmy ta wiedza psychologiczna, którą mam, zresztą nie ukrywałem się, przygotowałem do tej audycji, to żebyście państwo sobie pomyśleli, że to nie tak, że Sobieski przyjdzie i mówi, nie, przygotowałem się do audycji, nawet tutaj mam notatki ze sobą, państwo nie widzicie, ale mam, bo mogę zaszeleścić kartką, że mam notatki.
Ale w ogóle do nich nie zerkam, dodajmy. No.
Czasami zerkam. Poza tym jak przecież ja je sam napisałem, nie? Więc się przygotowałem do tego. Ale i więc zdaję sobie sprawę, że to jest tak naprawdę ciekawa wiedza, bo to jest wiedza o nas, o ludziach. I to jest, przez to jest mi łatwiej po prostu.
To w takim razie zaczynamy od stawiania granic, a może też warto się zastanowić, czy i my nie mamy jakiegoś problemu z tym byciem toksycznym, przynajmniej od czasu do czasu, kiedy za bardzo absorbujemy innych ludzi, kiedy ludzie bywają zmęczeni po kontaktach z nami, też należałoby się zastanowić, czy wszystko jest tak, jak należy.
Ja tutaj zachęcam, jeśli ktoś ma ochotę poznawać siebie, właśnie to, czy umie stawiać granice, ale czy też nie przekracza granic. Istnieje takie pojęcie jak psychoterapia, ale psychoterapia ma ułatwiać życie wszystkim, prawda? I między innymi podczas psychoterapii to, czego się robi, to się rozpoznaje własne granice, rozpoznaje własne umiejętności stawiania granic, ale też rozpoznaje się siebie, prawda? Bo psychoterapia nie musi mieć tylko znaczenia, nazwijmy to, terapeutycznego, leczniczego. Równie dobrze może mieć taki aspekt rozwojowy. Chce być lepszym człowiekiem, chce mniej innym truć głowę albo co innego, co tam mają do trucia, prawda? I tego podczas rozmowy z psychologiem, z coachem, z psychoterapeutą, można się wtedy tego pouczyć, podowiadywać się o sobie, a czasami możemy się pouczyć, podowiadywać od znajomych, rodziny czy przyjaciół.
Zróbmy rozeznanie także w samych sobie, a potem nauczmy się stawiać granice.
To jest sztuka i tego warto się uczyć.
Dziękuję bardzo. Dariusz Sobieski, Fundacja Subvenio.
Dziękuję pani i dziękuję państwu.